Najmilsi w Chrystusie Panu, siostry i bracia, w kończącym się roku wspólnie ze swoimi kolegami przeżywaliśmy 35-lecie kapłaństwa. Ja próbowałem sobie tak dla siebie policzyć, ile przez te 35 lat ochrzciłem dzieci, tak orientacyjnie, ile małżeństw pobłogosławiłem, ale także ile pogrzebów odprawiłem. Otóż pogrzebów było dosyć dużo też, około 1000, ale są takie pogrzeby, których nie zapomnę do końca życia. Jeden taki pogrzeb chciałem wspomnieć, to był pogrzeb kobiety, 50-kilkuletniej zaledwie, która była już wdową, ponieważ jej mąż wcześniej zmarł i miała dwóch dorosłych synów, 20-paroletnich chłopaków. Wracała późną jesienią, taka szaruga była, z drugiej zmiany. Czekała na PKS poza miastem, ale PKS nie nadjeżdżał, więc ona próbowała zatrzymać okazję. I zatrzymał się bardzo życzliwy mężczyzna, zabrał tę kobietę, żeby spełnić dobry uczynek. Ujechali zaledwie kilka kilometrów i nagle, niespodziewanie, z podporządkowanej drogi wyjechał nieoświetlony traktor z przyczepą. Wyjechał na tyle nagle i niespodziewanie, że nie było już szans na skuteczne hamowanie i całą siłą, prawą stroną, gdzie siedziała ta kobieta, uderzył w tę przyczepę i niewiasta zginęła na miejscu. Kierowca nie odniósł większych obrażeń. Sprawa w sądzie toczyła się około roku. Został uniewinniony, a winę przypisano traktorzyście. Natomiast, gdy zdarzył się ten wypadek, ten kierowca był tak zdruzgotany i załamany, że jemu się odechciało żyć, a nawet miewał myśli samobójcze. Bardzo wrażliwy człowiek, obca kobieta, chciał uczynić dobry uczynek, a stała się taka tragedia. Zginęła matka dwóch synów. Moi drodzy, myślę, że aktem odwagi ze strony tego mężczyzny było to, że on przyszedł na pogrzeb tej kobiety. Wszedł po cichutku, bardzo dyskretnie do kościoła i stanął pod chórem, schował się za filar, żeby go nikt nie widział. I kiedy wnosiliśmy trumnę do kościoła, jeden z tych synów zauważył, gdzie ten człowiek stoi. I gdy przed Komunią Świętą padło wezwanie: przekażcie sobie znak pokoju, jeden brat trącił łokciem drugiego, wyszli zza trumny i idą w kierunku chóru. Ludzie się odwrócili, bo myśleli, że oni wychodzą z kościoła. Komunia się zbliża, oni wychodzą? Dziwna sprawa. Otóż oni nie wychodzili. Oni podeszli do tego mężczyzny, gdzie on stał, weszli za ten filar, podali mu rękę na znak pokoju i jeszcze go przytulili, wyściskali jak na niedźwiadka, to mówimy, i wrócili przed ołtarz i poszli do Komunii Świętej. Moi drodzy, ten mężczyzna płakał jak dziecko, aż łkał. Ale cały kościół był wzruszony, bo wszyscy to widzieli. My od ołtarza, a było nas kilku księży, też nam było ciężko powstrzymać wzruszenie. Jak ci młodzi chłopcy po takiej tragedii potrafili podejść do tego mężczyzny i uczynić taki znak pokoju. Ten gest nie przywrócił życia mamie tych chłopaków, ale ten gest przywrócił życie temu człowiekowi. On stanął na nogi. Jemu się znowu zachciało żyć. I wyobraźcie sobie, choć to już długie lata minęły od tego wypadku, ten człowiek ma nadal kontakt z tymi synami tej kobiety. Na bazie takiej tragedii. Wiecie, moi drodzy, kiedy rozmawiacie o kościele, nieraz w rodzinie, w pracy, czy gdzieś tam w środowisku, w sklepie, gdziekolwiek, i często ludzie bardzo wrogo nastawieni do Pana Boga, do Kościoła, mówią, chodzisz do tego kościoła. Co ci ten kościół daje? Po co ci ten kościół? Czas poświęcasz, modlisz się w tym kościele, jeszcze pieniądze dajesz na ten kościół. A co ci ten kościół daje? Po co ci to? Tak mówią często. Czy kościół ci załatwi dobrą pracę? Czy kościół ci umieści chorą mamę w szpitalu? Czy kościół ci załatwi przedszkole dla dziecka? Moi drodzy, to prawda, że są katolickie przedszkola, są nawet katolickie biura pośrednictwa pracy. W niektórych parafiach w Otwocku funkcjonowało u nas przez 2-3 lata takie biuro, kiedy było wielkie bezrobocie i ludzie naprawdę szukali zdesperowani pracy, to uruchomiliśmy w parafii coś takiego. W parafii na Grochowie, gdzie jestem proboszczem, raz w tygodniu są porady prawne. Młodzi prawnicy za darmo udzielają porad ludziom, których nie stać na prawnika. Takie rzeczy się dzieją. Przy parafiach działa Caritas, pomoc biednym, paczki. No, też nie wiem jak tu, ale mnie w parafii to tam setki paczek wydawanych co tydzień. Fantastycznie pracuje taka siostra Waleria, zdobywa jedzenie ze sklepów. No w ogóle podziwiam ją, jak ona cudownie działa. Ale moi drodzy, Kościół nie jest przede wszystkim instytucją charytatywno-medyczną, oświatową czy prawniczą. Ta działalność wynika z Ewangelii, by czynić dobro, by ludziom ułatwiać życie i to życie czynić bardziej godnym. Ale Kościół, pamiętacie definicję z katechezy? To mistyczne ciało Chrystusa. A ja upraszczam i mówię ze względów takich duszpasterskich jeszcze krócej. Kościół to Chrystus. Bo nie ma poza Chrystusem zbawienia. A więc poza Kościołem nie ma zbawienia. Bo Kościół to Chrystus. To nie księża sobie wymyślili Kościół. O, ustanowimy taką organizację religijną i będziemy gromadzić ludzi. Chrystus powiedział: Piotrze, ty jesteś skała i na tej skale zbuduję mój Kościół. Nie księży, mój. I bramy piekielne go nie przemogą. Moi drodzy, a więc nie ma rozgrzeszenia poza Kościołem. Nie ma Eucharystii, która daje nam życie poza Kościołem. Nie ma chrztu poza Kościołem. I tak nie ma Pisma Świętego poza Kościołem. Moi drodzy, i nie chodzi o miejsce, bo dobrze wiemy, że dzieci czasem chrzci się w szpitalu, nie w świątyni. Sam byłem chrzczony w szpitalu przez pielęgniarki w Legionowie, bo mama miała jakieś obawy co do mojego przeżycia. Ale to jest Kościół. Potem było tylko uroczyste wprowadzenie do parafii. Nie ma, na pielgrzymce nie zawsze msza święta jest odprawiana w świątyni. Bywa, że gdzieś na łące ustawia się polowy ołtarz i się odprawia, bo nie ma w pobliżu kościoła. A spowiedź odbywa się nie w konfesjonale, tylko w drodze na Jasną Górę, na końcu grupy, gdzieś w lesie, spokojnie idąc w ciszy, przy śpiewie ptaków odbywa się spowiedź, ale to jest Kościół, bo to jest żywy Chrystus. I dlatego, moi drodzy, jeśli ktoś mówi Pan Bóg tak, ale Kościół nie, ja wiem, z czego to się bierze. Nie lubią księży, nie lubią tej administracji. Może ktoś się poczuł poraniony przez jakiegoś duchownego i utożsamiać Kościół tylko z papieżem, biskupami i księżmi, To jest drugoplanowa sprawa. Ta administracja, te papiery, to prawo kanoniczne, to jest drugoplanowa sprawa. Porządkująca funkcjonowanie Kościoła. Ale Kościół to Chrystus. I jeśli ktoś mówi Pan Bóg tak, Kościół nie, to znaczy jakby chciał powiedzieć Pan Bóg tak, ale Chrystus nie. Absurd. To po co Boże Narodzenie? Po co zmartwychwstanie? Odrzucenie Chrystusa to jest odrzucenie Pana Boga. Dlatego w tych dyskusjach nie dajmy się nabrać na ten taki chwyt bardzo populistyczny. I dlatego, moi drodzy, pytanie, co daje ci Kościół? Otóż Kościół daje ci coś i tobie, i mnie, każdemu z nas, czego nie da nam nikt. Otóż Kościół, czyli Chrystus, będę powtarzał wciąż, przywraca życie. Bo ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Ale był umarły, a znów ożył. On fizycznie oczywiście nie umarł. Umarł dla nieba. Śmierć teologiczna. Przez swoje grzechy ciężkie, śmiertelne sprowadził na siebie potępienie. Na ten czas. Bo grzech ciężki sprowadza potępienie. Jest dlatego nazywany grzechem śmiertelnym. I teraz, moi drodzy, Ewangelia, którą doskonale znacie, o synu marnotrawnym, coraz częściej nazywana o miłosiernym ojcu, jest chyba najpiękniejszym obrazem tego, co dokonuje się w konfesjonale w czasie spowiedzi. Moi drodzy, myślał ten syn, że znajdzie szczęście poza domem ojca. Tłumaczył mu z pewnością: zostań, nie rób tego. Wszystko masz. Nie szukaj szczęścia, bo nie znajdziesz. To jest klasyczne kuszenie szatana. Chciał być mądrzejszy od ojca, wziął swój majątek i ruszył w świat. Szybko stoczył się na dno, bo pieniądze się skończyły. I czuł się oszukany, bo był gorzej traktowany jak świnie. One miały strąki do jedzenia, on nawet tego nie miał. Tak człowiek czuje się po grzechu, oszukany. To jest chichot szatana, jak człowieka złapie w swoje sidła, a potem zostawi. Na szczęście podjął najpiękniejszą decyzję. Wrócę do domu ojca. A nie wiedział, jak będzie przyjęty. Moi drodzy, pięknie widać to na obrazie Rembrandta, powrót syna marnotrawnego, jak ten syn wtula się w ramiona ojca i ten ojciec go tak tuli do piersi. I dwie dłonie ukazane, jedna męska, druga kobieca. I to nie jest pomyłka Rembrandta, wielkiego malarza. Celowo namalował męską i kobiecą. Ojcowska miłość i czułość, delikatność kobieca, matczyna. Taki jest Bóg. Nie wytrząsał się, gdzieś był. Teraz sobie przypomniałeś o ojcu? A nie mówiłem ci? To my tak czasem zachowujemy się, jak chcemy komuś pokazać. Tłumaczyłem, mówiłem, a ty swoje. A widzisz? To my tak reagujemy. A Bóg już nie musi wytrząsać się nad nami. Jak widzi ten żal, płacz, łzy, moi drodzy, tak jak Maria Magdalena, gdy przyprowadzono ją do Jezusa, a takie kobiety, jak wspomnieliśmy wczoraj, jawno grzesznica, wiemy, jakim procederem się zajmowała. Była zgorszeniem w mieście, może rozbiła niejedno małżeństwo i rodzinę. I gdy ją przyprowadzono i Jezus zobaczył, jak ona płacze, jak ona cierpi z powodu swoich grzechów, w obliczu Boga zalewała się łzami. Nikt cię, córko, nie potępił i ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Dokonało się rozgrzeszenie Marii Magdaleny. Jak ona pozostała wierna Chrystusowi. Apostołowie stchórzyli, pouciekali, a ona pod krzyżem stała, nie wiedząc, że zmartwychwstanie, i całowała przybite do krzyża martwe nogi, jak Jezus konał na krzyżu, na Golgocie. A potem pobiegła do grobu, aby namaścić pogrzebane ciało. Kiedy okazało się, że grób pusty, Jezus ukazał jej się w ogrodzie, mówi: Mario, kogo szukasz? Rabbuni, to ty, Panie? Tak, idź do Galilei i powiedz moim uczniom, że ja żyję. Popatrzcie, moi drodzy, przez taką kobietę o takiej reputacji, o takiej przeszłości, Bóg objawia największą prawdę chrześcijaństwa, że śmierć zostaje pokonana. Nie ma dla Boga żadnego ograniczenia by okazać miłosierdzie swoje. Najmilsi, pokora i żal to są piękne postawy, że nie sposób, by Bóg nie okazał miłosierdzia. Dlaczego? Dlatego, jak mówiliśmy sobie wczoraj, że jesteśmy Jego dziećmi, o które walczy i walczył będzie do końca naszych dni tutaj na ziemi. Będziemy wierzgać, odwracać się, a Jezus będzie miał ciągle rozwarte ramiona na krzyżu i będzie czekał na nas. Kiedy głosiłem przed laty jako młody ksiądz częściej rekolekcje dla dzieci, teraz już troszkę mniej, no bo już nie te lata, to opowiadałem przez wiele, wiele lat taką legendę dzieciom w różnych parafiach o pewnym królu, który był bardzo prawym, szlachetnym królem i podwładni go bardzo szanowali, kochali, bo dbał o nich. Ale niestety jego urzędnicy królewscy brali łapówki za załatwienie jakiejś sprawy. I doszło to do króla. I król wydał taki dekret królewski. Jeżeli któryś z moich urzędników przyjmie łapówkę za załatwienie jakiejś sprawy, będzie ubiczowany 50 razy na oczach całego miasta za karę. Bo wtedy była kara chłosty. I opowiadam dzieciom dalej, że niedługo potem, po wykonaniu kilku wyroków, została przyłapana na przyjmowaniu łapówki matka króla. Jak to dziewczynka powiedziała, nowe słowo, dała się nakusić szatanowi. Nakusić, ładne słowo. I moi drodzy, opowiadam dzieciom dalej, na rynku miasta zebrali się wszyscy podwładni i stoi król, matka i kat, który czeka na rozkazy. I wszyscy patrzą, co zrobi król, który był bardzo sprawiedliwy, ale kochał swoją matkę, mimo że źle zrobiła. I pytam dzieci, co wy byście zrobiły na miejscu króla? Moi drodzy, trudne pytanie dla dzieci moralnie, ale myślę, że i dla nas dorosłych też. Proszę mi wierzyć, może czworo czy pięcioro dzieci na parę tysięcy przez wiele lat w różnych parafiach dziecko powiedziało, trudno, dekret jest dekret, prawo jest prawo, trzeba wykonać. To co to jest czworo, pięcioro dzieci na tysiące? Generalnie dzieci takie zmarszczone twarze tak myślały. Ja bym proszę księdza psebacył, jeden chłopiec mówi. Ja mówię, no bardzo ładnie z twojej strony, ale co z urzędnikami, którzy jednak byli ukarani? A to urzędnikom bym wypłacił odszkodowanie. Jakby w dzisiejszych czasach. Nie dość, że łapówka, to jeszcze odszkodowanie. Jedna dziewczynka mówi, ja bym mamę przebrała, żeby jej nie poznali i schowałabym ją do piwnicy, żeby jej nie znaleźli. Jeden chłopiec całkiem poważnie mówi, proszę księdza, ja bym takie oczko puścił do kata, żeby robił duży zamach, ale leciutko mamę uderzał. Jeszcze inny mówi, ja bym, proszę księdza, mamie po kryjomu założył kamizelkę biczoodporną. Moi drodzy, to jest logika dzieci. I opowiadam dalej. Co zrobił król, który kochał mamę, ale chciał być sprawiedliwy? Klęknął, zerwał swoje królewskie szaty, odkrył plecy i kazał się ubiczować 50 razy za swoją mamę. Gdy zapytałem dzieci, czy wam ta historia coś przypomina, od razu dzieci wiedziały. Tak, proszę księdza, to Pan Jezus dał się ubiczować za nasze grzechy. Nic złego sam nie zrobił, to za nas. Otóż tak. Siostry i bracia, i myślę, że nie popełnię nadużycia teologicznego, jak stwierdzę, że logika tych dzieci to jest w jakimś sensie logika Pana Boga. Dziecko nie zastanawiało się, że mama źle zrobiła. Mamę trzeba uratować od konsekwencji złego czynu. I Bóg jest tak zdesperowany, żeby nas uratować od piekła, od konsekwencji naszych grzechów. Dlatego, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby nas wykupił z niewoli grzechu. I to, co będziemy przeżywać już niebawem, jesteśmy w połowie, nawet bliżej Adwentu, to jest, jak to ktoś powiedział, Boże Narodzenie, to jest inwazja miłosierdzia Bożego na ziemię. To jest zejście Boga, człowieka na świat, żeby nas wykupić z niewoli grzechu. I bez tego nie mielibyśmy szans. Gdyby Bóg nie wziął całego odium zła na siebie. Bo niektórzy mówią tak, proszę księdza, albo Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, albo jest miłosierny. Nie da się tego pogodzić. Albo sprawiedliwość, albo miłosierdzie. Otóż da się pogodzić. Sprawiedliwość Chrystus wziął na siebie. I na krzyżu zrodziło się dla nas miłosierdzie. Gdyby nie krzyż, nie mielibyśmy szans, powtórzę raz jeszcze. Moi drodzy, znowu powołam się na mundial, który miał miejsce 40 lat temu. Jak się ma mundial do Bożego Miłosierdzia? Posłużę się pewną analogią. Wtedy w Hiszpanii, jak były Mistrzostwa Świata, w finałowym meczu Włosi wygrali z Niemcami 3-1. Na meczu był obecny kanclerz niemiecki i prezydent Republiki Włoskiej. Po skończonym meczu włoski prezydent podawał każdemu piłkarzowi rękę, gratulując sportowej postawy. Ale jeden z piłkarzy niemieckich był tak rozżalony, tak zdenerwowany, że przegrał mecz i gdy włoski prezydent wyciągnął do niego rękę, on ją odtrącił i nie podał. Bardzo nieładne zachowanie. Kiedy opadły emocje, obraził głowę państwa. Kiedy opadły emocje już, miesiąc czy dwa później ów piłkarz jechał do Rzymu przeprosić za to, co zrobił. Ale nie jechał sam. Pojechał z nim niemiecki kanclerz, nie pamiętam nawet, kto rządził wtedy w Niemczech, to nieistotne, i przepraszał za zachowanie wtedy sławnego piłkarza, ale jednak zwykłego obywatela. Ja nie znam się na polityce, ale są takie zasady pewnej kultury dyplomatycznej, że jeśli głowę państwa obrazi zwykły człowiek, przeprasza głowa państwa. Tak jak w szkole. Dziecko narozrabia, a sprawa jest poważna, są wzywani rodzice. Jeżeli rodzice mają dość takiej kultury i klasy rodzicielskiej w sobie, to powinni panią nauczycielkę przeprosić z dwóch powodów. Po pierwsze, rodzice odpowiadają za swoje dziecko, bo dziecko może różne głupoty zrobić i to jest ta odpowiedzialność rodziców. A po drugie, godność dorosłego człowieka. Dziecko to dziecko, a dorosły człowiek, no to już pewna dojrzałość. I w godności dorosłego człowieka rodzic jest równy nauczycielowi i wypada, żeby przeprosić. Dlatego, moi drodzy, choć analogia, zdaję sobie sprawę, nie jest doskonała, to jeśli my, dzieci Boga, słabi, skłonni do złego po grzechu pierworodnym, świadomie, dobrowolnie zrywamy przyjaźń z Bogiem przez grzech ciężki, to my nie moglibyśmy skutecznie Boga przeprosić, gdyby nie uczynił tego ktoś, kto jest równy Panu Bogu. A równy Bogu Ojcu jest Syn Boży. Dlatego, jak śpiewamy w pieśni wielkopostnej, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz nasz grzech. Dlatego, najmilsi, za chwilę usłyszymy słowa przed Komunią Świętą. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Gładzi. Umiera razem z naszymi grzechami. I dlatego, siostry i bracia, jak Cię zapyta ktoś, co Ci ten Kościół daje, to Ty odpowiadaj, Kościół, czyli Chrystus, daje mi coś, czego nie da mi nikt. Chrystus, który posługuje się kapłanem, aby mi przywrócić życie. Spowiedź jest wyjątkowo bolesnym sakramentem. Najbardziej bolesnym. Nie ma drugiego tak bolesnego sakramentu. Żaden sakrament tak nie boli jak spowiedź. Chrzest nie boli. Bierzmowanie nie boli. Sam sakrament małżeństwa nie boli. No, potem pobolewa w małżeństwie. To sobie jutro powiemy na zakończenie. Ale sam sakrament uroczysty, piękny, ale w małżeństwie to pobolewa trochę. No, a tu sam sakrament z istoty boli, bo klękać i oskarżać się. Proszę księdza, nie lubię się spowiadać, to oskarżanie się z grzechów przeżywam, denerwuję się. W nocy się czasem budzę, jak długo nie jestem u spowiedzi. Moi drodzy, jeżeli przeżywasz taki niesmak, stres, nawet gorycz związaną ze spowiadaniem się, to dziękuj Bogu. Jesteś zdrowy duchowo i zdrowa duchowo, bo to musi boleć. Siostry, bracia, ja spowiadam 35 lat i tak samo klękam u współbrata w kapłaństwie i się spowiadam, bo nie ma człowieka bez grzechu i wiem, że to boli. Ale czujecie, jaki pokój serca wraca po spowiedzi? Takiego pokoju serca nie da nam nikt, gdy Chrystus nam przywraca życie. Dlatego to jest dar, którego nigdzie nie znajdziemy. I tylko Chrystus, bo po to przyszedł na świat, żeby nam nieustannie przywracać życie dotąd, aż posiądziemy życie wieczne.